Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Arena na planszy i dzisiaj będziemy o czym rozmawiać, odcinku?
Board Game Arena jest ważna w naszym życiu planszówkowym, w naszym życiu podcastowym, w naszym życiu codziennym. Jest to strona, na której spędzamy bardzo wiele czasu i poznajemy na niej bardzo dużo gier oraz gramy w bardzo wiele gier, które już na papierze nam się nie przytrafia zagrać. I jakiś czas temu Board Game Arena wystartowała z plebiscytem na najlepszą grę wprowadzoną na platformę Board Game Arena w zeszłym roku. Każdy może sobie zagłosować na te gry, o ile w każdą z nich zagrał.
Właśnie, no bo tak powiedziałeś bardzo lekko, że każdy może, ale no nie jest to tak do końca prawda.
I tak spojrzałem sobie na te nominacje, które nam strona zaproponowała do zagłosowania i pomyślałem sobie, że hej, jest to całkiem fajny przekrój gier różnego rodzaju i różnych gatunków. I w sumie moglibyśmy sobie o nich porozmawiać tak w zespole i w pakiecie i wytypować, która w tym zestawieniu z każdej kategorii gra jest najlepsza to i co odstawiamy.
Twoje pomysły, to ja to tam tylko powiedziałem, że spoko.
Więc o nominacjach do gry roku Board Game Areny mówić będą
Windziarz
i Ciuniek.
BGA Awards. Najlepsza gra rekreacyjna, zwykła gra, ekspercka, na dwie osoby oraz najlepsza migłówka.
Tak, i się nie powtarzają, jak coś jest grą na dwie osoby, to absolutnie nie może być zwykłą grą.
Czy pijesz teraz?
Nie, do niczego nie piję, to po prostu strumień świadomości.
Spoko. No to zaczniemy od pierwszej prawdopodobnie,
tak,
czyli
jest
najlepsza gra rekreacyjna.
Tak jest. I w najlepszej grze rekreacyjnej mamy nominowane Coffee Rush, Flip 7, Quinto i Skull King.
Szybka kawka.
Szybka kawka po polsku, Coffee Rush. Grałeś?
Grałem.
Działa, no nie?
Bardzo ładna ta gra jest wydana. Te, nie wiem, czy widziałeś te takie malutkie szklaneczki.
Na papierze nie widziałem.
To nie jest papier. Tam jest 80% tej gry to jest plastik. Tam po prostu robisz rzeczy. Tam robisz, czujesz się jakbyś był... Ja się trochę, jak zobaczyłem, to takie jak zestawy, co córce kupowałem, jak była malutka i takie, wiesz, że tam robisz kawę i musiałem siedzieć i z końmi tam w stajni chodziłem na kawę. Tak trochę to wygląda. Jest bardzo słodki ten wygląd. Zresztą bardzo też europejski ten wygląd jest, chociaż gra jest wydevelopowana przez Korea Board Games, czyli wydawcę koreańskiego. No dla mnie tam to jest taka giereczka, no trochę, no dla mnie.
Potwierdzam, jest to giereczka, ale daje przez te 3-4 partie, które zagrałem, dawało mi takie wrażenie, że optymalizuje się w rzeczy w bardzo fajny sposób. To jest gra na granicy bycia grą rekreacyjną. No pewnie to niefortunne jest tutaj rekreacyjnie.
Jest taka luźna. Tam kurde, główna mechanika jest luźna.
No to chodzenie sobie po planszetce i zbieranie zasobów, oczywiście.
No jest luźne. Ja, znaczy, ile ona trwa na Board Game Arena? Bo ja na Board Game Arena nie grałem, grałem tylko na żywo.
10-15 minut.
No właśnie, na żywo jest trochę dłuższa.
To wygląda jakby miała być dłuższa, no, bo jest, ma trochę obsługi.
Ma trochę obsługi, właśnie, nie? I ja też miałem takie wrażenie, że o ile sama ta, tak by ta zabaweczka jest spoczko, to dla takiej luźnej giereczki, to ta obsługa jest taka trochę, wiesz, no ale jest bardzo ładna, no jest, mówię, no jest, jak ktoś ma córkę albo syna, który chce mieć tą małą, moją małą kawiarnię w domu, to możecie
albo,
kupić tę grę.
Albo chce pracować w gastronomii i zobaczy,
być baristą?
Być baristą i zobaczy, że klienci nie lubią czekać i trzeba robić szybko, 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 to jest tutaj coś.
Wiesz, co by mój syn ci powiedział? To tato, włączymy na komputerze, nam na PS-ie taką grę mamy, że trzeba biegać i robić hamburgery i smażyć.
Overcooked.
Oni grają w coś innego, ale podobny jak Overcooked, nie? Dla mnie Coffee Rush jest okej, już gierką. Nie jest nawet, jest giereczką, no trochę jest giereczką. No jest. Zaskoczony jestem, że tak bardziej pozytywnie niż ja.
Bo nie wiem, chyba nie zagrałem tej piątej i szóstej partii, która już by mnie znudziła.
Nie zagrałeś jej na żywo, to też jest ważne.
To też jest ważne.
Bo obsługi nie masz, nie?
Tak, ale jakbyś... zobacz, jest to nagroda Board Game Arenowa, czyli mówimy stricte elektronicznych.
Dobrze. Ale pytałeś mnie o grę. No ja uważam, że jest okejsz maksimum. No.
Flip 7. Najgłupsza gra w tym zestawieniu.
I na żywo, i na Board Game Arena trwa tyle samo praktycznie.
Tak.
Liczenie jest łatwiejsze na Board Game Arena.
Oczywiście. I co? Dobieram kartę i albo spaliłem, albo właśnie zyskałem punkty i jest to Push Your Luck w najczystszej postaci. Była jakiś czas temu gra pod tytułem Gluty, dr Rainera Knizi, wydana przez Aleksander, która była bardzo dobrym Push Your Luckiem, a uważam, że Flip 7 jest lepszą wersją glutów, ponieważ szybciej płynie. Tura gracza to jest dobranie jednej karty, a nie całej serii kart. Czyli ten Push Your Luck jest rozłożony w czasie bardziej płynnie i jest to według mnie bardzo sprytne.
Dobrze mi się w to gra. Nawet próbowałem chyba przez chwilę grać na arenę, tylko tam chyba trzeba, nie pamiętam, w trzy chyba była osoba. Jakoś tak, że mi nie pasowała liczba osób, które grały. Fajne jest to też, że można grać w 10 osób i ta gra śmiga, nie?
Oczywiście.
Kwinto, stara gierka.
Tego na papierze nie widziałem, a...
Też mam. Na...
Słucham?
Mam też. Gdzieś.
Masz?
No mam, na banku mam. Czyli ale co? Nie, no na Board Game Arena jest super, bo jest szybciutka, no, ona trwa tam 4 minuty.
No i Quix był fajną grą.
Ale Quinto jest też fajna, bo jest trochę takim pushem, kurczę.
No oczywiście, i to, żeby do Quixa dołożyć jeszcze, to wiesz, dwuwymiarowe patrzenie na wypełnianie kolumn, wypełnianie wierszy, no bo to jest standardowo...
Nie, super jest ten pomysł, że w kolumnie nie może mieć tej samej wartości.
Oczywiście.
I kurde, i masz takie, a wpiszę tą siódemkę tutaj, a potem masz, nie chciałem jej wpisywać tutaj na przykład, nie, bo coś tam, nie?
No, bo jest to standardowa kościana gra, typu rzucamy kostkami i wpisujemy wartości w wiersze i muszą wartości być rosnące, ale też interesują nas pewne pola, które będą nam punktowały i chcemy, żeby tam były jak najwyższe wartości i chcemy, żeby kolumny były wypełnione, ale w kolumnach nie mogą się wartości powtarzać. Bardzo sprytne, bardzo
sprytne,
fajne.
Bardzo fajne, super chodzi na Board Game Arena właśnie. No i jest zupełnie w DNA tego wydawnictwa. No właśnie to jest wydawnictwo, które się w pewnym momencie już lubowało we wszystkich możliwościach wykorzystania bloczka papierowego i 2-5 kostek.
No, oczywiście. No i jest jeszcze Skull King, czyli gra, która wyprzedziła swoją epokę troszeczkę, ponieważ jest przekombinowanym trick-takingiem ze zdolnościami specjalnymi i specjalnymi kartami.
Zastanawiam się nad tą grą, bo to jest bardzo fenomen w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że tam miliony kopii się sprzedają tego, zresztą Grand Pass Back, bo to taki wydawca jest. To oprócz tego i tego drugiego Big, taki czerwony Big Cash, coś takiego, to było wydane w Polsce, Bankruci czy coś takiego to się nazywało. To są ich dwa najważniejsze tytuły. A u nas w Polsce...
Ja muszę powiedzieć, że jestem dosyć Skull Kingo sceptyczny.
Oporny.
Bo z jednej strony nie wiem, czy przekonuje mnie te rozpędzające się rundy, gdzie zaczynamy od... I teraz nie pamiętam, czy od jednej, czy od dwóch kart w pierwszej rundzie. To znaczy, w pierwszych rundach rozdajemy ułamek talii i gramy krótkie rozdania, a w każdej kolejnej rundzie rozdajemy karty na nowo i mamy kartę więcej, tak chyba aż do 10. I w każdej rundzie też musimy sobie obstawić, ile lew zbierzemy i za to są punkty zwycięstwa lub kary za to, jak bardzo przestrzeliliśmy lub nie dostrzeliliśmy. I to jako idea samo w sobie działa, ale jest w tej talii dużo kart specjalnych i zależności, których trzeba się douczyć w stylu pirat, który zawsze jest najwyższy. Co mi pokazujesz? Mythical Dice. Dlaczego pokazujesz mi Mythical Dice?
Bo to jest reimplementacja tej gry. Graliśmy niedawno w to.
A, no tak, w Mythical... Tak. To Mythical Dice robi to samo, co Skull King, tylko z kośćmi. I przez to, że to są kości, to ja jestem w stanie bardziej zaakceptować, że to jest głupie i losowe. A w Skull Kingu mnie boli dosyć, bo...
Nie, ja cię rozumiem.
W każdej sytuacji, którą mógłbym sobie policzyć...
Nie policzysz.
Raczej nie policzę, bo pewnie przeciwnik będzie miał kartę specjalną, która jest kontrą na to, co chciałbym
tak,
zrobić.
Tak, ja ci pokazałem to Mythical Dice, dlatego że to jest reimplementacja tylko właśnie na kościach. I wydaje mi się, że w tej wersji kościanej, którą zaproponował Yellow i Plate bodajże, po prostu działa troszeczkę lepiej, bo ten element puszowania i tego fanu, nazwijmy, tam kurde są sytuacje takie zaskakujące na tych kościach. W Skull King trochę mniej, chociaż są orędownicy w Polsce tej
gry. Nawet niektórzy z Lublina.
To prawda. Ja też jestem, może nie sceptykiem, co Nie wydaje mi się, znaczy to jest gra, która będzie fajnie chodzić w takim towarzystwie, które będzie akceptowało w zupełności tę grę i to nie jest taka gra pod tytułem gramy w dwójkę, bardzo to lubimy, dokładamy dwie nowe osoby i te dwie osoby od razu pokochają tę grę i będą się świetnie bawić. Więc ja z tej czwórki no, najlepiej się bawię przy Flip 7 i Quinto, ale zakładam, że wygra Flip 7. No, to takie jest moje zdanie w związku z tym, że patrzę ile osób to gra po prostu.
Ja sobie zagłosowałem na Flip 7 w tej kategorii, ponieważ...
A, bo ty już głosowałeś.
Ponieważ uważam, że jest to najzabawniejsza gra.
A ja nie mogę
kategorii
głosować, bo nie zagrałem w Coffee Rush na World Game Arena. Mhm. No dobrze. Najlepsza, i to najbardziej mi się podoba to tłumaczenie, zwykła gra.
Tak, bo mamy ustawione Board Game Arena na polski język.
Najlepsza,
te tłumaczenia są różne.
Najlepsza, zwykła gra. To jest taka, taka miss Polski z takich średnich kobiet, tak? To by było najgorsze, co może się zdarzyć, nie? No i co, kim jesteś? No taką miss średniawek, nie? No niefortunny ten tytuł, po angielsku pewnie brzmi zdecydowanie lepiej.
Niestety nie mam podglądu na to w tej chwili.
Brakuje mi cztery, a nie, bo muszę się zalogować, więc nie do końca. I tu mamy Castles of the Mad King Ludwig.
Zamki Szalonego Króla Ludwika.
Które w Polsce, pamiętasz,
Hobbity
zrobiły...
wydawały kiedyś i...
Nie Hobbity? Planszóweczka.
O, to już nie pamiętam takich.
Planszóweczka. Wydali Zamki Króla Szalonego Ludwika.
I nielegalnie zmienili...
Nie, zmienili szatę graficzną, bo się na to zgodzili, a potem połowa BGG płakała, że kurde, dlaczego polska wersja ma taką ładną szatę graficzną.
I teraz już wszystkie chyba
i
mają.
Pamiętam, tak, teraz wszystkie mają. Pamiętam, jak to... Na Board Game Geeku można było sprzedać polskie wersje za 100-150 dolców. Mm-hmm. Takie czasy to były, proszę państwa.
Szalone,
jak te szalone zamki Króla Ludwika. Ja bardzo lubię. Na Board Game Arena oczywiście nie grałem, no bo po co grać w gry, które grałem na żywo na Board Game Arena.
A ja dawno nie grałem na żywo i teraz przy okazji tego plebiscytu...
Musiałeś zagrać, żeby zagłosować.
Żeby zagłosować, musiałem zagrać, więc zagrałem sobie parę razy i muszę powiedzieć, że moje wspomnienia co do tej gry były bardziej pozytywne niż moje zetknięcie się z tą grą teraz. No bo zasadniczo jako idea jest to gra o tym, że budujemy sobie zamek, w którym chcemy mieć pokoje różnych kształtów i w zależności od tego, jak je ułożymy, to za sąsiedztwa różnych pokojów będziemy dostawać premie lub kary. I już na tym etapie mi się wywaliła ta gra. Bo te zamki, przez to, że są takie szalone, one rosną w absolutnie nieciekawy sposób.
Wydaje mi się, że może to jest implementacja. Ale wiesz co, nie wiem, czy one takie szalone. Byłem, kurczę, właśnie ostatnio w tym Neuschwansteigen.
Wiem, o który chodzi.
Neuschwanstein to się nazywa. Tak, łabędź, nie szwajn, nie świnia. Mhm. Neuschwan. Ja byłem w szoku, bo mi się wydawało, że ja tam pójdę zobaczyć jakieś bajkowe rzeczy. Tam w środku jest prawie nic nieskończone. Tam są jakieś ze cztery może rzeczy skończone. Sam zamek i jego umiejscowanie bajeczne i widoki bajeczne, ale kurczę, no, dawno nie byłem w środku w takiej biedzie, no. No, bo on był tak na tyle szalony, że on nic nie skończył ponoć. Trochę jak Sagrada Familia, że wiesz, że tam kurde, chociaż w tym roku chyba ponoć mają kończyć, tak, Sagrady. No dobrze.
Przestałem śledzić, no ale właśnie wracając, już wykrzaczyła się ta gra dla mnie na etapie układania, które było zbyt dowolne dla mnie. I przestała mnie bawić ta mechanika tego, że w swojej turze wyceniam wszystkie elementy, które są na wystawce i muszę się zastanawiać, co, na czym komu zależy i co chciałbym, żeby było drogie, co chciałbym, żeby było tanie, bo jeśli przeciwnik coś kupuje z wystawki, to płaci do tego gracza, który układał te ceny. To ma sens, ale nabyłem jakiejś awersji do tej mechaniki.
No dobrze, no to martwe komórki.
Dead Cells, czyli jak przerobić grę zręcznościową, roguelike'ową z konsol i Steama na grę planszową, która jest bardzo prostym zarządzaniem ręką kart i układaniem algorytmu, który później zagra się sam. Już chyba przy okazji rozczarowań zeszłego roku wspominałem, że absolutnie do mnie to nie trafia, nie przekonuje i jestem zezłoszczony na to, jakim to jest cashgrabem.
Ja zagrałem jeszcze jakieś dwa razy pewnie solo, bo to grałem solo. I muszę przyznać, że po pierwszym takim bardziej optymistycznym spojrzeniu każda kolejna partia miała takie, kurczę, to nie jest chyba typ rozgrywki, który mi się podoba. na zasadzie, że ta zabawa właśnie w planowanie. Ja nigdy nie lubiłem gier, gdzie muszę tam zaplanować. W każdej gry, których było, wymyśl sobie całą turę czy tam rundę, a później ją wyegzekwuj.
To. A nie, to mnie to bawi. Mnie bardziej denerwuje, jeśli wymyśliłem sobie turę, nie mam absolutnie żadnej karty, która pozwoliłaby mi spełnić warunek tej tury, ale, i właśnie zginąłem.
Ja rozumiem, ale mówię, mnie to jakoś, ciebie to bawi, ale bo ty lubisz łamigłówkowe takie rzeczy, a mnie niekoniecznie. No i nie, jednak poza tym ja też nie jestem graczem komputerowym, więc
jest, absolutnie nie. A to nie ma znaczenia, to jest absolutnie niereprezentatywne.
Ale tym bardziej mnie to IP nie interesuje. Nie? Mm-hmm. Forest Shuffle, ale pod tytułem Dartmoor.
To jest już po polsku?
Wrzosowiska.
Wrzosowiska.
Tak? No chyba tak. Kurde, nie pytaj mnie takich rzeczy, bo teraz wyjdę, że ten...
No pewnie jest już. Czyli mamy tu Forest Shuffle, czyli... A jaki jest polski tytuł Forest Shuffle?
Bo ja Leśne Rozdanie.
Leśne Rozdanie. To jest gra, o której myślę wyjątkowo tylko i wyłącznie po angielsku, bo nie dotykałem polskiego wydania na papierze nigdy. Jest to Leśne Rozdanie, w którym oprócz tego, że będziemy sobie teraz sadzać drzewka i na tych drzewkach obudowywać jakieś życie, które będzie fauną, florą i innymi tego typu grzybami i insektami, i za to wszystko będziemy zdobywać punkty zwycięstwa i zbierać zestawy różnych ikonek punktujące nam oby jak najwyżej, to oprócz tego, że będziemy mieli drzewa, będziemy teraz mieć wrzosowiska, na których również będą mogły rosnąć rzeczy. O, i będziemy mieli też sobie swoją jaskinię, do której będziemy mogli pakować karty, żeby zdobywać punkty zwycięstwa. Jest to gra, która powiela absolutnie wszystkie zalety i wszystkie wady, które ma pierwowzór. Robi tego tylko trochę więcej, wprowadzając nowe mechaniki. Działa tak samo dobrze, jeśli komuś się podobało, i tak samo niedobrze, jeśli komuś poprzednia wersja się nie podobała. Jeśli miałbym wybrać którąś z tych dwóch, to pewnie wybierałbym wrzosowisko, ponieważ w tym wypadku więcej znaczy ciekawiej, a to więcej jeszcze nie zdążyło być przekombinowane. Następna część będzie już przekombinowana i niegrywalna. Tutaj daję radę, ale nie jestem jakimś szczególnym fanem.
Polska wersja nazywa się Dartmoor, nie wrzosowiska. Byłem przekonany, że wrzosowiska, ale okazuje się, że leci na zdanie. Dartmoor po prostu jest. Nie wiem, ja lubię obie wersje, no akurat na Board Game Arena świetnie się w nią gra, bo liczę.
Tak, bo nie trzeba liczyć.
Chociaż ta aplikacja też całkiem nieźle sobie radę daje, jak zrobisz...
Trzeba zdjęcie zrobić.
No, robię zdjęcie, to chyba już nawet też widziałem w aplikację do Fantastycznych Światów, Fantastic Realms, też tak, że robi zdjęcie, się po prostu liczy. I aplikacja z tego, co widziałem, to spoko sobie daje radę. Różne rzeczy słyszałem. Niektórzy mówią, że te wrzosowiska ułatwiają za bardzo. Z drugiej strony chyba moim zdaniem właśnie powodują, że jest więcej różnych źródeł punktów i więcej kombinowania. Ja dalej lubię zagrać Forest Shuffle. Mam wersję papierową, ale od kiedy jest na Board Game Arena, to papier trochę u mnie nie ma sensu, bo po co, skoro ktoś mi może to policzyć, nie?
I ostatnią grą.
Ale w domu, no dobra, no i w domu, dobrze. I ostatnia gra, którą niedawno dostała polską edycję.
Tak jest.
Gildia kogo tam, kupców?
Guild of Merchant Explorers, a polski tytuł brzmi?
Gildia Odkrywców, coś tam, coś tam.
Gildia Wielkich Odkrywców. A, albo no Wielka Gildia Odkrywców, ponieważ jest za mała ta ikonka tutaj, żebym mógł teraz sobie odczytać.
Lucky Duck Games Polska. Już o tej grze też mówiliśmy w naszej recenzji. Obaj tę grę bardzo lubimy. Ja już też chyba też mówiłem przy okazji jakiegoś tam innego podcastu, że to jest jedyna chyba gra oprócz ostatnio przed recenzją mojego solo grania w Galactic Cruza, którą przez dłuższy, na dłuższy, no jak dla mnie to dłuższy, bo chyba zagrałem z 15 partii solo. To jest dużo jak dla mnie zagrać na Board Game Arena coś solo. Dobrze chodzi solo, jest fajną zagadką.
I nadal pozostaje jedną z najciekawszych gier typu wykreślanka w ostatnich lat. Mimo że technicznie rzecz biorąc nie jest wykreślanką, bo układamy sobie sześciokąciki. Więcej w naszej recenzji sprzed iluś tam odcinków w przeszłość. Zdania nie zmieniłem, nadal jedna z ciekawszych gier ostatnio wydanych. I w naturalny sposób.
Na nią.
I w naturalny sposób ta gra zyskała mój głos w tej
kategorii. No, jakbym miał się zastanawiać, to pewnie go albo Forest, albo Gildia. Nie wiem. Nie wiem, któryś z tych dwóch. Natomiast no, musiałem podjąć decyzję, ale też widzę, że tak, musiałem się zalogować do siebie, bo to, żeby zobaczyć, czy grałem, nie? Dobrze.
A teraz najlepsza gra ekspercka.
Heavy. No i tutaj mamy różny poziom heavy-heavy-nessu.
Jest bardzo różny poziom ciężaru.
Mamy apiary, które też się pojawiło w Polsce za sprawą Rebela, czyli pszczoły w kosmosie. Mm-hmm. Potem mamy Concordię, czyli absolutnie historyczna gra i piękna okładka z panią, już nie pamiętam.
A to jest już ta ładna.
Dalej już... ta pani jest na tej układce.
To jest już chyba trzecia wersja tej pani, tak mi się wydaje.
Ale Concordia to jest chyba jedyna gra z tej czwórki, która jest w setce BGG. I chyba z tego, co pamiętam, jak pamiętam, że jest ta książka, poradnik, to tam autorzy dają porady.
Wydane przez Bomba?
Bomba Games, tak. Kurde, jak to się nazywało?
Poradnik projektowania gier planszowych.
Chyba tak. Tak to się nazywało. I tam prawie co drugi mówił, że jak było pytanie, w co powinno się zagrać, to Concordia.
No, Mac Gertz pokazuje, że...
Klasę. No i potem jest Galactic Cruise i na końcu jest White Castle.
Biały
i ten biały
zamek
tutaj jest jedna trochę
Jedna z tych rzeczy nie pasuje do reszty i tą niepasującą rzeczą jest biały zamek.
No dobrze, musiałeś zagrać.
No oczywiście, grałem wszystko. Zagrałem w Apiary. Apiary jest grą, która jest, wydaje mi się, mimo swojego ciężaru, ma bardzo intuicyjne zasady, bo nie musiałem czytać instrukcji, tylko już przy drugiej partii wszystko wiedziałem. Pierwszą zagrałem na ślepo, pewnie denerwując ludzi, którzy grali ze mną przy stoliku.
Dzisiaj grałem z panią, która grała beznadziejnie, grała długo, po czym w przedostatnim ruchu napisała do mnie: nie wiem, co tu robię, czy możesz mi wyjaśnić?
To nie, to ja miałem trochę więcej godności i nie pytałem innych graczy, jak w to grać, tylko starałem się domyślać.
Kopiowałeś po prostu ruchy innych.
Nie, i coś chyba jakieś pojedyncze rzeczy musiałem sprawdzać. No ale tak czy siak, bardzo intuicyjnie gra o pszczołach w kosmosie latających wielkim ulem, budującym na tym ulu kafelki, które dają nam specjalne zdolności, dają nam dochody, dają nam punktację, dają nam miejsce magazynowe, w którym będziemy sobie trzymać zasoby. I nasze pszczoły są kosteczkami, które za każdym razem, kiedy wracają z pola akcji do nas, zyskują oczko i jak mają zyskać więcej oczek, niż da się zaznaczyć na tej kosteczce, to idą sobie hibernować i odpalają nam kolejne bonusy i idą na euro większościówkę zahibernować się, żeby zdobyć jeszcze więcej punktów na końcu.
Pięknie to opowiedziałeś. No.
No i dodatkowo im starsza pszczoła, tym więcej może, czyli taki eurokostkowy standard. Wszystko w tej grze działa i absolutnie niczym nie zaskakuje. Nie, jedna rzecz w tej grze mnie zaskakuje. Zaskoczyło mnie, jak bardzo odpychający dla mnie jest jej wygląd, bo nic mi się tam nie spina. Czuję się, jakbym patrzył na powycinane zdjęcia ułożone na sześciokątach i tam nic nie spina się w taki ładny, spójny obraz, tylko jest po prostu punktacje walnięte obok siebie, bez ładu i składu. Nie jestem fanem.
Kurczę, nie wiem, zastanawiam się, bo ja ten temat jakoś niekoniecznie mnie nie rajcuje. Na pewno wydanie było bardzo ładne, no bo to jednak Stonemaier Games, to są jednak zawsze ładnie wydane gry. Ja nie wiem, co powiedzieć, bo to jest bardzo spoko gra. Ciężko do niej doczepić o coś, ale też ciężko mieć jakieś zachwyty. Ona jest bardzo dobna, taka porządna gra. No, nie wiem, jak to. No, to jest ten typ gry, co zawsze jak robimy recenzję, to ciężko.
Sympatyczna.
Ciężko powiedzieć, ciężko to zachwycać, ale ciężko też powiedzieć, że coś tutaj nie gra. Natomiast ja nie wiem, nie mam może takiego czegoś jak ty, natomiast mnie chyba sam temat nie bardzo rajcuje. Nie? Mm-hmm. Pszczoły nie są dla mnie seksownym tematem, niekoniecznie.
Nawet jak tańczą?
Nawet jak tańczą. Dobrze. No, Concordia. Ja zacząłem grać w partię Concordii. Niestety nie skończyliśmy, bo kolega nasz jeden pojechał sobie gdzieś i po 4 dniach nieruszania się spytał się, czy możemy jednak przerwać, bo już nie wie, co tam robił i po co. Concordia to jest jedna z tych gier, która u mnie dość często wraca mimo wszystko na stół, bo bardzo lubię chętnie pokazywać ludziom, w jak prosty i banalny sposób można zrobić bardzo grę, która ma bardzo wymagające wymagający sposób zaplanowania sobie myślenia o punktacji, o tym, co będę robić i w jaki sposób tą planszę sobie tam eksplorować, poruszać się na niej i budować sobie na niej rzeczy. I muszę powiedzieć, że ta implementacja Board Game Arenowa jest bardzo fajna. Znowu dlatego, że trochę podpada, najeżdżając na przykład bardzo dużo osób, którym pokazuje Concordię po raz pierwszy, absolutnie nie widzą na karcie, za co ona punktuje.
Tak, i nie mają świadomości tego, ile punktów mają w danym momencie, tak. A wersja elektroniczna to podpowiada.
Dokładnie, więc ktoś bierze kartę, jest to tam Minerva i nie wie, za co jest, i potem ja mu tłumaczę i o kurde, a ja to wziąłem i tak sobie myślę, no wziąłeś, bo pewnie potrzebowałeś akcji, a nie patrzyłeś na to, co tam daje ci punktacja. Gra jest przecudowna. No, co tu dużo powiedzieć, no, jedna z najlepszych gier. Ja trochę żałuję, że w Polsce nie pojawiły się wszystkie te plansze spolszczone, bo szkoda. No ale dalej dostępna, dalej uważam, że do zagrania. No, genialna gra.
I jest to całkiem wspaniałe, jeśli pokazuje się komuś tę grę i pokazuje się im instrukcję. I zobacz.
A, dwie strony instrukcji.
To są dwie strony.
No, dwie kartki może, no przesadziliśmy, dwie kartki, tam z czego połowa to jest setup i elementy i jakaś stopka. Fajne jest też to, że ta gra chodzi do pięciu graczy, z tego co pamiętam, do pięciu, nie? I ona naprawdę i fajnie śmiga na pięć, i fajnie śmiga na trzy osoby, bo to,
tak jest.
Bo to gracze tam robią interakcje, a niekoniecznie nawet sama plansza, więc no, wybitna gra. No i mówię, to jest jedna z tych gier, którą z przyjemnością zawsze przynajmniej raz, dwa razy w roku z kimś tam zagram. Także to też rzadkość u mnie, że ściągam z półki jakiś starość. Nie?
Mogę jedynie potwierdzić, bardzo sprytna rzecz.
No dobrze, Galacticross, czyli de facto możemy się wrócić.
Niedawno recenzowaliśmy.
Dwa miesiące czy trzy miesiące temu.
Zobacz, w zasadzie wszystko, co powiedzieliśmy o PR-y, wydaje mi się, że można by powtórzyć przy Galacticross. To znaczy... Ładne, euro, no ale... nie zaskakujące, ale Galacticross wyżej niż APR-y dla mnie. Jednak.
Nie wiem, bo też w APR-y zagrałem raz w życiu, więc nie miałem jakichś tam wielkich... Znaczy po pierwsze w ogóle chyba, no tak, miałem tylko raz okazję zagrać, więc niekoniecznie jestem w stanie porównać te dwie gry, bo musiałbym zagrać więcej razy w APR-y. No Galacticross, no słyszeliście naszą recenzję, no to jest okejowa gra, no chociaż dalej mówię, denerwuje mnie to, że tam jest...
Latać szybko i krótko.
Znaczy nie, że tam jest jeden sposób robienia punktów, że te pozostałe sposoby nie są skuteczne do tego, żeby zwyciężyć, więc to mnie trochę denerwuje jednak mimo wszystko.
A, no i nadal nie zagraliśmy z dodatkami i chyba już nie zagramy.
O, skąd myśmy tę grę? Michel miał ją?
Albo Tomek, albo obaj. Nie pamiętam.
Ja też, ja siebie rozumiem, bo ja mam problemy z pamięcią, ale że ty nie.
Tak, Michel, tutaj przynosił ją Michel ale u Tomka też graliśmy.
Pozdro Michel, pozdro Tomek. Dobrze, że pamiętamy, że Michel i Tomek, jak mam na imię. O Boże, to było straszne. No dobrze, na końcu mamy White Castle, czyli 9 życzeń, 9 ruchów, 9 krótkich...
9 ruchów, ale może się ich urodzić więcej w trakcie rozgrywki.
Nieprawda. To jest 9 ruchów i nie wiem, to jest... nie robiliśmy chyba recenzji tej gry.
Nie robiliśmy.
To jest gra, w którą jak zagraliśmy pierwszy raz właśnie z Tomkiem, pozdrawiam ponownie, i z Jarkiem zagraliśmy sobie 3 partie i po skończeniu Tomek złożył grę, zrobił zdjęcie i sprzedał tę grę. Bo te 3 razy zagraliśmy, wydaje mi się, że było wystarczające, a poziom frustracji w trzeciej tej... Pokazałem, mówię, że jeżeli ta karta... pokazałem, że ta karta, zdjęcie karty przez Jarka, czyli zmiana setupu, zmiana układu w grze powodowała, że nie mogłem już wygrać, no to nie bawi, No, nie bawi mnie gra, w której mogę zrobić 9 ruchów, dalej będę się tego trzymał, że robisz na pewno 9 ruchów.
No oczywiście.
I że przed swoim ruchem wszystko, co sobie planowałeś, może się zupełnie zmienić.
No jedna z tych rzeczy może się zmienić.
No nie, no to nie, znaczy wszystko.
Gram, to znaczy, jeśli gramy na więcej niż 2 osoby, to dużo rzeczy może się zmienić. Tak. Ale ja i tak Z zamku mało używam, pól zazwyczaj używam tych standardowych, bo to chodzi o to, żeby zapłacić żelazo i wysłać wojownika po bonus, który jest pewny, zapłacić perełkę i wysłać gościa do zamku po bonus, który jest pewny, trzeba grać pewniakami tutaj, ale to jest gra, która prędzej się kończy, ona ledwo się zaczyna i już się kończy.
Ale dla wielu osób to jest plus i ja nie mam z tym problemu, ja nie mam problemu z tym jej kompaktowością, nie mam problemu z tym, że ona jest krótka i to, co ludzie nazywają krótką kołderką, to nie ma krótkiej kołderki. To jest po prostu mała liczba akcji. To nie jest krótka kołderka dla mnie. To nie, ja tak nie rozumuję krótkiej kołderki. Tu po prostu mam małą liczbę akcji, muszę z niej wycisnąć jak najwięcej. Bo krótka kołderka to jest jednak wtedy, kiedy ja bym chciał i jeść, i napić się, i spać. A tych trzech rzeczy nie da się zrobić na przykład naraz, bo coś tam. Nie jestem fanem, ale zdecydowanie rozumiem, że ludziom się ta gra podoba. Natomiast z tych czterech gier, no ona dla mnie wyraźnie jest najsłabsza.
Jestem w stanie się z tym zgodzić.
Że dla mnie jest wyraźnie najsłabsza? Dziękuję.
powiedziałbym, że...
No Concordia tutaj dla mnie.
A nie. No to oczywiście, my to metodą eliminacji. Mamy jedną grę, która no tak średnio.
Nie, Concordia jest bardzo dobra.
Dwie gry, które okej, ale też średnio. I mamy Concordię, która jest po prostu klasyczkiem i grą, w którą każdy powinien kiedyś zagrać. I jedną z najlepszych gier o chodzeniu po planszy w antycznej Europie i przerabianiu drewienek w inne drewienka i wystawianiu domków i handlowaniu w basenie Morza Śródziemnego.
No i fajnie, że jest na Board Game Arena. No,
tak, jest. I implementacja na Board Game Arenie jest dla mnie lepsza niż implementacja na Steamie, która trochę przekombinowała z grafikami i ma małą czytelność.
Nie używam Steama, więc nie mów do mnie takich rzeczy.
Dobrze. Ale może słuchacze używają. Najlepsza gra dwuosobowa.
Dwuosobóweczka, czyli mamy tu Wazul Duel i trochę mówiłeś o tym ostatnio, że grałeś, musiałeś
zagrać. No grałem. Tak, że to zrobiłem pełne okrążenie po wszystkich Azulach i każdy był bardziej przekombinowany od poprzedniego. I Azul Pojedynek jest dla mnie w ciul przekombinowany już. I to tak, że ja wolę zagrać w zwykłego pierwszego Azula i na dwie osoby bawić się prostotą i prostotą tego draftu, który jest już wystarczająco dziadowski i paskudny i podły. I nie potrzebowałem tego rozbudowania tutaj.
A mi się w Azul Duel dwie rzeczy podobają. Pierwsza rzecz, podoba mi się właśnie draft, w jaki sposób odkładasz rzeczy, że jest troszeczkę inaczej tam. A druga rzecz, która mi się podoba, że jednak planszę sobie budujesz. To mi się podoba, że nie masz tej zdefiniowanej planszy. I to mi się akurat bardzo podoba. Natomiast pamiętam, że jak się tam gdzieś w robocie dowiedzieliśmy, że będzie Azul Duel, to wszyscy w głowie zachodzili, ale po co, skoro zwykły Azul chodzi dobrze na dwie osoby. No ale potem jak zobaczyliśmy, że zostało tam wprowadzone wiele różnych nowych rzeczy, no to stwierdziliśmy, okej, to nie jest tak, że ktoś po prostu zrobił jakieś tam mikrozmiany i powiedział, że to jest kod dla dwóch osób.
To jest zupełnie przebudowany Azul.
To jest przebudowany Azul. Ja na pewno się z tobą zgodzę, że zwykły Azul w swojej prostocie jest bardzo dobrą grą i wszystkie pozostałe Azule, znowu jest to czerpanie z, co wtedy Plan B wtedy to wydawał, wymyślenie sobie super hitu i teraz no to lećmy z tym hitem i sprzedajmy go jak najwięcej, zróbmy nowe wersje. Dla mnie jest ok. Nie jestem jakiś, że to jest bardzo złe, że to jest super ekstra. Te dwie rzeczy dla mnie są najfajniejsze, najlepszą rzecz, która się temu Azulowi zdarzyła, to, że plansze tworzysz, to jest dla mnie najlepsze. I to robi ciekawe rzeczy. Ale zgodzę się z tobą, że dwuosobowo zagranie zwykłego Azula jest bardzo dobrą rzeczą.
Potwierdzam.
Więc jakby, nie wiem. Są tam, w Azulu, tym duel jest chyba ta jedna rzecz, której, kurczę, nie wiem jak to się nazywa, ten taki Jetix, który możesz użyć.
Połówki, które tak, można później no, sobie składać.
To jest jedna rzecz, która absolutnie takie mam takie, że to bez tego, znaczy można było sobie dać sobie z tym spokój.
Mnie nie bawią te połówki i nie bawi mnie ten motyw, w którym w przypadku brania z jednego z tych talerzyków później musisz poukładać w kolejności na
wieży. A to mi się to akurat podoba.
To ma ogromne znaczenie, ale
to tworzy właśnie, to mi się wydaje, że to robi właśnie tą ten aspekt dwuosobowości tutaj, że jednak, kurde, trochę musisz patrzeć, co robisz, co ktoś potrzebuje, jak to poukładać. Ja ciebie rozumiem, o co ci chodzi, no ale to też powoduje, ktoś mi kiedyś zadał pytanie, czy to, ja mówię, moim zdaniem Azul Duel to jest chyba jeden z najtrudniejszych do grania Azuli, z wszystkich Azuli. I najbardziej geekowy jest. I może to też powodować różny odbiór, bo ktoś ma takie, Azul to jest taka fajna, przyjemna giereczka, nie? No tutaj poziom kombinowania i poziom w ogóle trudności jest najwyższy. Mm-hmm. King of Tokyo Duel, czyli jak zrobić grę, która nie chodzi na dwie osoby, żeby chodziła na dwie osoby.
I zobacz, chodzi.
Chodzi.
Chyba, że w grze bierze udział Mecha Dragon, to wtedy gra się psuje, co jest trochę słabe. To jest...
No wiemy, ale dlaczego się psuje?
Ponieważ jest to gra, w której rzucamy kostkami, kupujemy karty i można wygrać na kilka sposobów, albo ubijając przeciwnika. No. Albo przeciągając do siebie odpowiednią te wskaźniki, albo dwa równo, albo jeden do końca. A Mecha Dragon ma taką zdolność, że nie ma sensu już przeciągać wskaźników, trzeba bić, bo jeśli będziesz przeciągał wskaźniki, to Mecha Dragon cię zabije. Tak nie wiem, kiedy to się stało, ale ja w to zagrałem chyba ze 20 partii i niestety za każdym razem, jak był Mecha Dragon, to nie kończyło się na paski. Zawsze było bicie.
Znaczy, dla mnie to jest duży sukces, że King of Tokyo można było zrobić wersję dwuosobową. Ja bardzo lubię też King of Tokyo, to jest kolejna z gier, którą lubię często wyciągnąć. Mm-hmm. Mój syn się świetnie bawi przy tym, no kurde, tam jest, tam chlas, tam cię, ile wyrzuciłeś łap, 3 łapy i tam 3 lepy w ryj, to jest wspaniałe. No, ale właśnie nie można było grać w dwie osoby i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna implementacja. Nie wiem, czy to nie za późno powstało, bo...
Bo jest taki jeden problem, który nazywa się Dice Throne, który wypełnia trochę te nisze, ale...
Nie, no Dice Throne jest bardziej skomplikowany.
No właśnie, dlatego King of Tokyo Duel to jest dla mnie Dice Throne bez pierdzielenia się tylko od razu do rzeczy.
Okej. Ja się cieszę, że powstało, tylko mówię, ja się zastanawiam też dużo osób gra w King of Tokyo. Mhm. No, wspaniała gra, Potwory w Tokio to jest wspaniała gra. No i kurde, trzeba zagrać w to. No. Ja mówię, zawsze lubię wyciągnąć, bo to jest taka dobra imprezówka, bo tam się odpada, ale się krótko czeka i dalej się człowiek emocjonuje.
Tak jest.
Shoten Totten, klasyczek. Ale grafika Yellow. Bo to Yellow wrzuciło w ogóle jako swoją grę. No.
Klasyczek, czyli co by było, gdybyśmy grali w grę karcianą Rainera Knizi.
Po polsku Spurobór.
Tak, po polsku Spurobór. Co by było, gdybyśmy się licytowali zestawami pokerowymi, takimi para pokerowymi zestawami o to, jakie fragmenty planszy będziemy sobie przejmować. Planszy to jest bardzo uznaniowe i luźne tutaj. I jest to gra z...
Gejsze dla geeków, tak?
Gejsze dla geeków. Jest to gra z bardzo fajną mechaniką udowadniania, ujawniania informacji i udowadniania, to znaczy jeśli jesteś...
Pewien, że nikt nie zrobi lepszego układu niż
jeśli
ty.
Jeśli jesteś w stanie udowodnić przeciwnikowi na podstawie informacji, które są na stole, że nie ma możliwości, żeby cię przebił.
Dobrze,
że
dodałeś to, na stole.
Że nie ma możliwości, żeby cię przebił, bo brakuje ci do bijącego zestawu tej 7 czerwonej, a ona leży tutaj w innym miejscu, więc ja to sobie zabieram, dziękuję, wygrywam. Bardzo sprytna dwuosobówka.
Bardzo nadal lubię, pamiętam tą wersję Cuba z tymi, no, to byli jacyś...
Galowie,
tak. Chyba tak. Mhm. I wielka feta na Prykonie, żeby tej gry właśnie jakieś turnieje i tak dalej. No Spurobór, który się świetnie chyba przyjął w Polsce, dużo osób w to gra. Ta wersja Yellow, zabawna, fajne to pudełeczko.
Pewnie w tym standardowym małym białym
tak,
pudełku.
Tak, w małym pudełeczku jest całkiem okej. Ja lubię, jest to sprytna, mądra, cwana gra, jedna z lepszych gier Knizi dwuosobowych.
Potwierdzam. No i Toy Battle, który pojawił się już przy jakimś naszym, przy Azdorze się pojawił chyba.
Paolo Mori.
Tak jest, czyli gra kafelkowo-bojowa o cyferkach, które wykładamy na planszę, żeby zdobyć bazę przeciwnika i można kłaść większe wartości na niższe wartości, ale zawsze trzeba kłaść po sąsiedzku i tak trzeba zarządzać dobieraniem swoich kafelków, żeby nam się nie skończyły, bo jak nam się skończą, to będą nam się zawężać opcje i byłem mocno nie pod wrażeniem grając w to, niestety.
Mocnym wrażeniem?
Mocno nie pod wrażeniem.
Dlaczego?
Ponieważ zagrałem tę partię pierwszą swoją, trwało na 7 minut i miałem wrażenie, że poziom mojej kontroli był niewielki i powinienem jednak bardziej grać blefem, ale w sumie po co blefować, jak mam mocne kafelki i po prostu mogę zajechać przeciwnika. Nie weszło mi to w ogóle.
Ja się stałem, bo ja lubię Paulo Moriego dwuosobówki. On fajne rzeczy robi. Natomiast tutaj Battle trochę mam, mówię, też grałem, nie grałem na Board Game Arena, miałem takie wrażenie po zagraniu w wersję papierową, że ten dobór kafelków jest bardzo ważny na początku i to jest ten. I trochę nie moja bajka, jeżeli chodzi, znaczy kurczę, Yellow też wydaje jakąś grę tam o żołnierzykach, że tam zabawkowa bitwa i żołnierzyki tam się napierdzielają. Tak, 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 to i coś tam Yellow wydaje, że tam się układa, wiesz, możemy sobie na tym moim stole, na tym komiksie położyć coś tam i sobie strzelamy i tak dalej, taki wiesz, taki
bitewniak,
bitewniak tylko dla młodszych. Nie wiem, czy chyba jestem w tej koncepcji Lego, czyli wiesz, nie wkładajmy pistoletów do rąk zabawek. Nie bądźmy Kobi, nie? Chociaż Kobi właśnie chyba tym wygrywa, że Panzerfaustem sobie możesz ten jeździć i udawać, że sobie tam ten strzelasz do innych. Natomiast tutaj, no kurde, powiem ci, że mi ciężko wybrać, bo...
I była to dla mnie najtrudniejsza kategoria?
Powiem ci, że mi ciężko, bo Shoten Toten lubię, ale frustruje mnie ta gra. Azul Duel, spoko. Nie wiem, co wybrałeś.
Ja zagłosowałem na Potwory w Tokio Duel, bo to jednak najbliżej serduszka była. Szybka gra o pyrganiu kosteczkami. Azul trochę uważałem za zbyt przekombinowany. Shoten Toten bardzo lubię i bardzo doceniam, ale jakoś miałem też, wrażenie, kurczę, że to
no
już
tak,
jest...
Tak, ale myśmy w Shoten Toten grali lata temu.
Oczywiście.
Też, to jest też takie coś, że ja tak ostatnio się zastanawiałem, że na wiele gier my nie wracamy, zauważyłem, bo my też kiedyś mocno graliśmy w pewne rzeczy, nie? I eksplorowaliśmy te rzeczy, nie? I tak miałem wrażenie, że może, wiesz, jak nie wiem, z rowerem czy czymś, że przejeździłeś się, wiesz, o co chodzi, i musisz sobie trochę odsapnąć, nie? Spoko. King of Tokyo Duel bardzo... przyjemny wybór. O, i tutaj bardzo ciekawe rzeczy, bo tu mamy jedna firma ma dwie gry aż.
Tak jest i one są prawie identyczne, mimo że są zupełnie różne.
Są zupełnie różne, ale są prawie identyczne. Mówimy o grach teraz łamigłówkowych, czyli jak ktoś lubi grać solo lub dwie osoby, to sobie może tu pyknąć. Mamy tutaj Digit Code, Orapa Mine, to są te dwie, o których powiedzieliśmy, czyli Playte. Logic, i tutaj Logic to są gierki, które Muduko w Polsce wydało w ogóle.
Chyba tak.
Polską wersję na 100%. I Ubongo pana Rechmana, Egmontu.
Tak jest. To co? Zaczynając od Digit Code i nie no, Digit Code i Orapa Mine trzeba wziąć w pakiet, bo to są gry, które robią zupełnie różne, zupełnie różne rzeczy, ale za pomocą tej samej mechaniki. To znaczy mamy planszę w kształcie siatki, której będziemy zadawać pytania i będziemy otrzymywać odpowiedzi i mamy sobie wyobrazić, jaki obrazek znajduje się na tej planszetce. I w przypadku Digit Code mamy tu po prostu wyświetlacz zegara elektronicznego i możemy zadawać pytania, ile w tym wierszu jest świecących się belek. A ile w tej kolumnie jest świecących się belek? I zaczynam dedukować, że skoro jest tyle poziomych i tyle pionowych, to pewnie będzie... jedynka albo siódemka, bo są podobne.
Jak to się nazywa? W Van Goghe jest taki na końcu takie, że w tej kolumnie masz 10 kropeczek, a w tej masz 1,5. Wiesz, że tak. Bardzo podobny system dla mnie.
Wiem, o czym mówisz. Nie wiem, jak nazywa się polska wersja tej łamigłówki,
no,
ale...
No, taki, że rysunek tam powstaje.
Rysunek powstaje z zakreślania
kratek. Natomiast jest to, tak jak powiedziałeś, jest to bardzo fajne podejście do... Po pierwsze, uczenia się zadawania dobrych pytań, a po drugie, analizowania odpowiedzi, które się otrzymają na te pytania.
I w przypadku Digit Code ani zadawanie pytania, ani otrzymywane odpowiedzi, ani te dedukcje nie wydały mi się ciekawe.
Dla ciebie? Bo tak. Jesteś starym koniem. Dla dziecka spoko.
Okej, okay, dobra, z tej perspektywy nie patrzyłem.
Bo ja z Piotrkiem zagrałem i Piotrek, czyli mój syn, ma tam 9 lat. I muszę powiedzieć, że właśnie to mi się podobało, że widziałem, jak on sobie musiał trochę pokombinować, nie? Że musiał sobie coś tam powyobrażać i tak dalej. Ale faktycznie Digit Code jest dużo prostszy niż Orapa Mine. Dużo prostszy.
Tak jest. A Orapa Mine to jest gra, która jest zrobiona na tej samej siatce i
tylko
też
pryzmaty tam są.
Tylko to, o czym jest ta gra? Ta gra jest o tym, że mamy kopalnię, przez którą będziemy puszczać promień światła i w tej kopalni znajdują się pryzmaty, kolorowe kryształki, które ten promień światła odbijają, zabarwiają i wysyłają w jakieś inne miejsce. I naszym celem jest umieścić te pryzmaty na planszy
w
odpowiedni sposób obrócone tak. I w odpowiedni sposób ustawione.
Tak, muszą być w dobrym miejscu na siatce, ale też obrócone w odpowiedni sposób. Tak?
A pytania, jakie zadajemy, to wpuszczam w tym momencie promień białego światła do wiersza numer 2. Otrzymuję odpowiedź. Różowy promień światła
wychodzi
w kolumnie K. To znaczy, że po drodze trafił więcej niż jeden kryształ, które zabarwiły to światło i wymieszały te kolory i w jakiś sposób odbił.
Tak, bo my wiemy, znaczy są proste czasami odpowiedzi, typu, nie wiem, przywalę w coś się odbije i wyjdę w tym samym.
Wpuszczam w dwa biały, wychodzi w dwa niebieskie. To znaczy, że trafiłem na ścianę 90 stopni, więc odbiło się.
Tak, i wiem, że tam jest niebieski element, który dokładnie, ale są też takie, nie wiem, tam rąby, że tam odbijałem w kącie 90 stopni, a tak jak powiedziałeś, najgorzej jest w momencie, kiedy właśnie zaczynają się robić odbijanki po środku i zaczynasz sobie coś wyobrażać. Ja grałem w tę grę i na papierze, i na Board Game Arena. Jestem tępy w nią, jak buła. Nie mam w ogóle wyobraźni przestrzennej. Na papierze mi się łatwiej grało, bo sobie tam mogłem coś rysować, narysować. Tam jeszcze w ogóle jest ta taka wersja, gdzie sobie możesz takie kłaść tam takie, żeby sobie zaznaczać co i jak. No, ale jak komuś digit code, tak jak tobie, wydaje się zbyt prosty, to wydaje mi się, że Orapa Mine dla wielu osób może być zbyt trudny.
Jedyny problem, jaki mam z Orapa Mine, to to, że tych kombinacji kolorów jest
sporo.
Jest dużo i trzeba mieć cały czas przed oczami ściągę, żeby pamiętać co z czym. I bardzo log gry trzeba pilnować, żeby nie pomylić żółtego z na przykład jasno-zielonym albo
innym. Czyli nie jest to gra dla daltonistów?
Absolutnie nie, ale to są też teksty, które tłumaczą nazwy kolorów.
Ale znowu jest to świetna implementacja, bo papierowa wersja, o ile jestem zafascynowany jakby samym pomysłem na tą grę, to jednak mam wrażenie, że papierowa wersja jest nie jest najlepszą wersją
tej
gry.
Jak się pomylisz, to koniec.
No, wydaje mi się, że jednak ta właśnie implementacja jest super. W Digit Code jest łatwiej grać na papierowej wersji, ale dalej jakby na komputerze te dwie łamigłówki są naprawdę okej.
No i nie potrzebujesz gracza, który nie gra.
Tak, który się sprawdza.
Który sprawdza, tylko komputer daje.
No jeszcze właśnie, bo ten gracz jeszcze może być tępą bułą
i pomylić kolory.
Pomylić kolory, bo jest tępą bułą. No dobra, potem ja zrobię tak, że skoczymy szybko do Ubongo. Ja absolutnie hejtuję Ubongo jako grę, bo w nią nie umiem grać.
Ja Ubongo lubię jako układankę, ale będę absolutnie hejtował wersję elektroniczną, ponieważ zrobienie kafelkowej gry zręcznościowej
no, o tym właśnie mówię.
Na tej implementacji tutaj jest bez sensu.
Jest bez sensu i ja nie widzę sensu. No to tak jakbyśmy zrobili Jengę na Board Game Arena i że trzęsie ci się ręka, jak nie napijesz się jakiejś tam małpki rano i upuściłeś. Ubongo zagrałem jedną partię i zastanawiam się, i jakby w formie fizycznej ta gra jest trudna, a w grze komputerowej ona jest jeszcze żmudna. Znaczy żmudna, no taka jest...
Znaczy, niewygodny interfejs do obracania.
No to o to mi chodzi, że ona jest taka żmudna. Dla mnie to jest takie, muszę to zrobić i tak dalej. Nie podobało mi się i to słowo
zupełnie.
To słowo hejtuje polega na, że ta implementacja do mnie w ogóle nie przemawia. To nie jest tak, że ja nie lubię. Jestem słaby w Ubongo, natomiast bardzo doceniam tę grę i uważam, że jak macie dzieciaki, nie wiem, gracie z ludźmi, którzy lubią takie gry logiczno-zręcznościowe, to Ubongo jest pewnie topem topów.
Uważam, że żeby grać na Board Game Arenie w Ubongo, to naprawdę trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia i bardzo mało krytycyzmu w sobie.
Ja miałem tam. Ja w ogóle podczas tego nagrywania już mam tyle rzeczy, które chciałem dopowiedzieć, i za każdym razem mówię: nie mów tego. Nie kończ tego w ten sposób. Bardzo mi się podoba samozaparcie. To jest piękne określenie. Dlatego wyrzucam Ubongo z głowy, znaczy tę implementację. I przejdziemy teraz do Logic, które ja byłem kiedyś bardzo fascynowany. I mówiłem o tym, że Logiciem sobie otwierałem dzień.
A to jest całkiem zabawne, bo Logic tak w serduszku, w duchu, robi bardzo podobną rzecz co Ubongo, to znaczy jest to gra na czas. Ty masz te łamigłówki rozwiązywać jak najszybciej, tylko nie masz obracania elementów i dopasowywania ich do siatki, tylko tutaj masz pewien zestaw zasad, który ci mówi, standardowa zagadka, którą już dziesiątki razy widzieliśmy, czyli żółty ptak musi być na prawo od niebieskiego, a niebieski nie może sąsiadować z jakimś tam. I na podstawie tych zasad, które otrzymasz, masz po prostu ułożyć na przykład ptaki w rzędzie, albo jakieś inne elementy, bo tu kilka wersji tego logika się
tak, znajduje. Ale właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że tu są trzy łamigłówki, nie? I mamy ptaszki, mamy ten hotel i mamy dżunglę. Mhm. I trudność jest coraz wyższa, bo ptaszki, no tak, są najłatwiejsze.
Ptaszki najłatwiejsze.
Ptaszki są najłatwiejsze. Ja zawsze mam problem z tym hotelem, bo wizualnie mnie ta gra trochę tak mniej boli. Natomiast dżungla jest chyba najtrudniejsza. Przypomnę od razu, że wszystkie trzy chyba pojawiły się wydane w Polsce przez Muduko. No ale znowu, na komputerze się spoko to pyka. To jest naprawdę spoko ten, bo tam się tylko przesuwa rzeczy.
Tak. I bardzo fajne jest to, że usiądź sobie i zrób zagadkę tego dnia, tak, która jest dla wszystkich, i porównaj wyniki.
Tak, porównuj wyniki. I znowu ja tutaj
więc
też...
To są takie board game arenowe, Wordle albo inna gra tego.
Tak, dlatego powiedziałem, że gierki z LinkedIna, nie?
Codzienna zagadka.
Które sobie tam cisnę. No i tutaj znowu muszę powiedzieć, że syna swojego tutaj mocno wkręcałem, bo nie dość wiadomo, że grał na komputerze, więc yo, super, ekstra. To jeszcze, wiesz, tata był dumny, bo sobie robił logiczne i widziałem, że tam coś zrobił albo nie zrobił, albo musieliśmy sobie coś tam pomyśleć. I znowu odnoszę się do tego, ten logic jest takim dla mnie fajnym rozwinięciem tego masterminda. Mhm. Fajnym, bo też można sobie tam ustalić trudność, ustalić złożoność rozgrywki, grać tylko na przykład na te ptaszki i mieć i reszty nie robić, więc bardzo, bardzo okej. Okay. No i dla mnie, dlatego jakby kontynuując, dla mnie z tej czwórki Logic są najfajniejsze, bo grałem najczęściej w nie akurat okay, grałem.
W ten sposób. To nie, to ja w tej kategorii zagłosowałem na Orapa Mine, ponieważ jestem zaintrygowany pomysłem na samą łamigłówkę, wykonaniem tej łamigłówki i tym, co robi mi ona z głową. Bawiłem się z tych czterech rzeczy najlepiej.
Spoko. Ja doceniam Orapę, ale dalszym ciągu. Ja bardzo doceniam tę grę. Ja mam bardzo często, że mam problemy. Są problemy. Ja nie widzę pewnych rzeczy i wtedy ciężko mi się bawić dobrze grą. No Faraway był takim przykładem dla mnie. Ja doceniam tę grę, ale zrobić, znaczy... Ja wiem, co tam powinno być, tylko to nie jest przyjemne dla mojego mózgu, że mam to zrobić, nie? Spoczko. Ale też przy okazji zobacz, ile to tam, nie wiem, 40 minut, żeśmy pewnie gadali.
Wydaje mi się, że... O, 53, bardzo dobrze, że przerwaliśmy poprzedni odcinek.
Przy okazji zrobiliśmy mikro recenzję wielu gier, które okazuje się, że graliśmy lub gramy na Board Game Arena. No i co? No i poczekamy, 16 lutego jest koniec głosowania, czyli pewnie już po tym będziecie...
Najprawdopodobniej ten odcinek się pojawi już po...
No tak, no bo
po wynikach.
Byłoby bez sensu, gdybyśmy puścili odcinek, w którym mówimy, że przerwiemy go, żeby nagrać ten odcinek później.
Tak.
Chociaż z drugiej strony, komu to zależy. Dajcie znać, czy graliście w coś, czy nie graliście, gdzie bredzimy i gdzie błądzimy.
I będzie na świeżo będzie można porównać wyniki, które były, z tym, co obstawialiśmy. Bardzo dobrze.
I z tym, na co zagłosowałeś. Może się okaże, że będziesz jedynym, który zagłosowałeś. Tak jak ja kiedyś wygrałem BGA Premium, bo było tam, nie wiem, rozdawali chyba 20 kodów i było 32 zgłoszenia i miałem takie super. To tak jak moja córka wczoraj przyszła do domu i mówi, że wygrała plecak. I taki ładny plecak wygrała. Mówię, gdzie wygrałaś ten plecak? On mówi, że w konkursie w szkole. Ja mówię, super. No i tam mega dumny jestem, a ona potem przychodzi i mówi, tato, ale było tylko 4 osoby i 3 plecaki do wygrania, więc... Więc nawet ona skrytykowała trochę, wiesz, powiedziała, że ta wygrana nie była tak fajna, jak ja tam w mojej głowie ona urosła, nie? No dobrze, to tyle od nas, jeżeli chodzi o Board Game Arena. Czekamy na wasze komentarze, w co graliście, na co ewentualnie głosowaliście. O Board Game Arena, grach na nich oraz tym konkursie, wyborze mówili.
Plebiscycie.
Plebiscycie.
Mówili Ciuniek
i Winciarz. Dzięki i do usłyszenia.